Nie wszyscy wyjechali na wakacje wspólnotowe, bo się dobrze przygotowałem na dzisiaj i cieszę się, że nie stoję sam tu, bo bym się czuł samotny. Więc dzięki, że przyszliście dzisiaj. Jak rok temu się umówiłem z pastorem Bogdanem, że będę tu dostępny, żeby od czasu do czasu przemawiać, to umówiliśmy się, że przejdę przez list do Galacjan jako, myślę, bardzo ważny temat, jak powiedziałem na samym początku tej szybkiej wędrówki, że to był list, który jedni uważają jest podstawą zachodniej cywilizacji. Przeszliśmy dosyć szybko przez ten list i dzisiaj przejdziemy do końca, więc pójdziemy bardzo szybko dzisiaj. To ostatnio, jeżeli ktoś pamięta, co było ostatnio, rozważaliśmy czwarty rozdział i w czwartym rozdziale było dużo fajnych, ciekawych myśli, ale między innymi było o to, że przymierze, które Bóg dał Abrahamowi, jest wciąż aktualne. Właściwie to przymierze było wypełnione przez Jezusa i my jesteśmy tymi, którzy odziedziczyli te obietnice, które Bóg kiedyś dał Abrahamowi, że właściwie zbawienia jest przez łaskę, nie przez uczynki. I to było, stanowiło cion czwartego rozdziału. Dzisiaj nie zamierzam omówić piątego rozdziału, nie dlatego, że tego nie lubię, ale może jedny z was pamiętacie, zakładam, że nie, ale może akurat ktoś pamięta, że kiedyś omówiłem piąty rozdział listu do Galacjan tu z wami gdzieś tam rok, dwa temu, więc nie zamierzam powtarzać tego rozdziału. Ubolewam na tym, mogę powiedzieć, bo to jest jeden z moich ulubionych rozdziałów Biblii, a może pierwszy werset jest dobrym kandydatem na mój ulubiony werset w Biblii. Że Jezus właściwie nas uwolnił dla wolności. I pozwólcie, że parę słów powiem na temat tej wolności i tego piątego rozdziału przedtem, że jedziemy w szósty rozdział, dlatego że to jest podstawa szóstego rozdziału i dzisiaj chciałbym się skupić na ten szósty rozdział, ale jak zobaczycie, to jest właściwie zastosowanie piątego rozdziału, bo w piątym rozdziale Paweł opisuje, że Jezus nas uwolnił, że dał nam wolność. I jak wiecie, wolność to jest coś, za co ludzie giną dzisiaj. Walczą o to w różnych krajach w tej chwili, czy to w Iraku, czy to na Ukrainie, czy to w Izraelu. To jest krzyk o wolność, po wolność. Ludzie chcą wolności. I cały czas w historii ludzkości ludzie walczyli o wolność. Tylko problem mają, że nie za bardzo wiedzą, jaka to ma być wolność, jak to ma wyglądać. I czasami jak mają tą wolność, trochę jak na Ukrainie w tej chwili może, jak w Polsce było 20 parę lat temu, trudno sobie wyobrazić, co zrobić teraz. Mamy wolność, pod opresją uciekliśmy, teraz jak mamy budować. I są cały czas zagrożenia, jeżeli chodzi o wolność, bo szatan nie chce, żebyśmy żyli w wolności, więc szatan działa w różnorodny sposób przez struktury społeczne, przez fanatyków, przez ideologię, przez filozofię, przez politykę, przez gospodarstwo, żeby nas trzymać w więzieniu. O, super, dzięki. Więc grozi nam cały czas ta wolność, czy to polityczna, czy to gospodarcza i ciągle mamy nowe zagrożenie w ostatnich latach, to może nie komunizm nas zagraża. W Polsce może nie fanatycy muzułmańscy, ale może boom kredytowy może być zagrożeniem wielkim dla naszego społeczeństwa dzisiejszym. Konsumpcjonizm może być taką pułapkę, która nas prowadzi w więzienie. I w piątym rozdziale Paweł opisuje trzy różne drogi w oparciu o tą wolność, którą Jezus nam dał. Pierwsza droga, to zobaczycie drugi werset do 12, jest droga legalizmu, że chrześcijanie, ludzie, którzy wybrali tą drogą Chrystusową, jednak budują sobie prawa, tak jak Żydzi budowali prawa i faryzeusze budowali prawa, to w tym momencie budujemy dla siebie system praw, system reguł, który powoduje, że czujemy się dobrze, dlatego że zahaczyliśmy pewne rzeczy. W chrześcijaństwie dzisiaj może to jest, że robimy takie prawa, jak musisz czytać Biblię codziennie, musisz się modlić codziennie, musisz chodzić do kościoła co niedzielę rano, musisz należeć do jakiejś grupy studiowania Biblii, grupy wzrostu, musisz wiele rzeczy robić i zahaczymy, mówimy, dobrze to zrobiłem, to czuję się dobrze. Faryzeusze byli takimi i oni narzucili na pogan, na nowych wierzących pogan swoje prawa typu obrzezania, żeby dobrze się czuć. To jest legalizm, jak Paweł to opisuje w pierwszym rozdziale. Potem druga droga, którą możemy iść w oparciu o tą wolność, to jest droga ciała. To jest mniej więcej od 13 wersetu do 21 wersetu 5 rozdziału. Więc robię, co chcę. Skoro Jezus zmarł dla mnie, skoro jestem zbawiony z łaski, to mogę grzeszyć ile chcę, bo i tak mam łaskę. I Paweł opisuje to w liście do Rzymian, jak pamiętacie, że to jest fałszywa droga, to jest obłuda. Niby prawdziwe, że tym bardziej potem Jezus musi mi okazać łaski. Ale tędy nie droga. To jest druga droga, droga według ciała. A trzecia droga pod koniec tego rozdziału piątego to jest droga według ducha. Czyli mamy uczyć się trzymać krok z Duchem Świętym. Mamy uczyć się żyć według Jego prawa. I jeżeli tak, jeżeli uczymy się takiego życia, to w tym momencie doświadczamy prawdziwą wolność. Wolność Chrystusową, wolność, żeby mieć relację, budować stosunek do Boga tak, jak należy. Wolność, nie żeby robić, co chcę, ale wolność, żeby robić to, do czego byłem tworzony. Wolność, żeby stać się tym człowiekiem, który miałem być, którego Bóg zamierzał. Wolność od potępienia prawa grzechu i śmierci. Wolność od potrzeby, żeby skrytykować innych, żebym lepiej się poczuł. Wolność od tego, żeby być niewolnikiem grzechu. Wolność, żeby być sobą, żeby nie przejmować się tym, co innych są, czy wyobrażają sobie. Wolność, żeby nie konformować się do innych, żeby naśladować ich głupotę. Wolność od poczucia winy za wszelki grzech, który wyznawałem. Wolność od ludzkiej religii i od ludzkich systemów religijnych i rytuałów. Wolność od duchowej ślepoty. Wolność od zgubienia w grzechu. Wolność od pośredników, którzy są pomiędzy Bogiem a mną i którzy wymagają o mnie lojalność i posłuszeństwo wobec nich, którzy mnie kontrolują i mnie uczą. Wolność, żeby mieć swobodny dostęp do tronu łaski. Wolność, żeby poznać prawdę, żeby poznać Ducha Świętego, nawet żeby otrzymać Ducha Świętego. Wolność, żeby Duch Święty mnie prowadził przez to Słowo Boga. Wolność, żeby wejść do tego Słowa i interpretować i zastosować. Wolność ostatecznie od tego, żeby bać się śmierci za to, że naśladujemy Jezusa, dlatego że jesteśmy pewni, dokąd pójdziemy. Taką wolność Jezus nam oferuje. Za to On poszedł do krzyża. A my, Paweł opisuje, zadowalamy się w 5 rozdziale ludzkimi regułami. On upomina Galatów za to, że oni sprzedali tą wolność na rzecz budowania swojej sprawiedliwości, swoich systemów religijnych, które Paweł opisuje, są bezwartościowe. I teraz przejdziemy do 6 rozdziału. To było mój bardzo krótkie podsumowanie pięknego 5 rozdziału. Jeżeli chcecie więcej na ten temat, to wasza wspaniała strona internetowa. Mam nadzieję, że znajdziecie to kazanie wtedy w dłuższej wersji. Ale jesteśmy dzisiaj w 6 rozdziale, czy ja jestem, i chciałbym jak zwykle przeczytać wam parę fragmentów i po kolei. I jeżeli macie Biblię, to sprawdźcie, czy rzeczy tak się mają. Zamierzam być trochę kontrowersyjny dzisiaj, ale mam nadzieję, że pozwolicie mi na to. No, nie wierzcie tego, co jest niewłaściwe w tym, co powiem, ale mam nadzieję, że to będzie właściwe. Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogą. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Więc mamy tu dalszy ciąg 5 rozdziału. Przedtem, jak krótko wspomniałem, mamy temat prowadzenia życia z Duchem Świętym. Trzymanie krok z Duchem Świętym. I w dzisiejszym Kościele to jest wielki temat. I nic dziwnego, że to jest wielki temat. Dlatego, że to jest kluczowe. O co chodzi z tym chodzeniem, trzymaniem kroku z Duchem Świętym? Ciekawe, że przede wszystkim zobaczycie w tym rozdziale, że to nie jest związane z tym, jak ja się czuję. To nie jest związane z tym, że czuję się spełniony w Duchu Świętym, w Bogu. To jest związane bardzo z tym, jakie życie ja prowadzę. Jak posłuszny będę na co dzień w moim życiu. Paweł w liście do Filemona w 6 wersecie pisze o efektownej, owocnej wspólnocie. I on powołuje Filemona w tym momencie, żeby brać do siebie niewolnika, żeby traktować go jako równego, jako brata, żeby przyjąć go do domu nie jako niewolnika, tylko jako brata. Dla nas to może nas nie rusza, ale przypuszczam, że dla Filemona to było rewolucja. Niesamowite, nie do pomyślenia, żeby mistrz wziął niewolnika do siebie jako brata, żeby traktował go jako równego. Paweł pisze do niego, niech twoja wspólnota będzie efektowna, niech będzie owocna. Nie żyjmy w obłudzie, że jesteśmy braćmi, siostrami, jeżeli nasza wspólnota nie jest efektowna, nie jest wykazana bardzo praktycznie w życiu. Jakub oczywiście mówi o podobnych rzeczach, że jeżeli nasza wiara jest prawdziwa, to ta wiara będzie się wykazana, będzie pokazana w czynach, w praktycznym życiu, nie w czynach, które zarabiają mi zbawienie, bo zbawienie już mam, ale czyny, które są wdzięcznością, wyrazem wdzięczności za to, że Jezus poszedł do krzyża. Jezus wyprowadził nas pod tym prawem grzechu i śmierci. Teraz jesteśmy pod prawem Ducha Świętego. Duch nas wyprowadzi z takiego potępienia. Wyprowadzi nas z samolubstwa. Wyprowadzi nas z legalizmu. Ale dokąd Duch Święty nas doprowadzi? Myślę, że On doprowadzi nas do krzyża. Doprowadzi nas do krzyżowania siebie. Jeżeli pamiętacie 2 rozdział, 20 werset. Jestem ukrzyżowany z Jezusem. Wszystko oddałem dla Jezusa. Wszystkie moje marzenia, wszystkie moje plany, wszystkie moje zachcianki oddałem dla Jezusa. żeby tylko się odnaleźć w Jezusie. Myślę, że Duch Święty doprowadza nas do krzyża. I krzyż oznacza, że codziennie muszę nieść ciężar. Muszę nieść ciężar swojego grzechu. Muszę nieść ciężar swojego powołania, swojego zadania. Ale też muszę być gotowy, żeby nieść Twój ciężar. Żeby pomóc Tobie w niesieniu swojego ciężaru. Szczególnie wtedy, w takich momentach, kiedy ten ciężar okaże się zbyt silny, zbyt mocny, zbyt ciężki, to w tym momencie ja mam się odnaleźć w Twoim życiu. Nawet symbolicznie to się działo z Jezusem, jak nosił krzyż. Co prawda to nie było do góry, tak jak tu jest, bo Golgota nie było na górze, ale to był moment, kiedy to było dla Niego za dużo. I ktoś mu pomógł. Ktoś mu wyręczył. Czy to jest cecha naszego życia w Duchu Świętym? Że spostrzegamy, widzimy, zauważamy ludzi wokół nas, którzy mają potrzebę, która jest zbyt ciężka. Czy to jest cecha waszej wspólnoty? Naszej wspólnoty? Że zauważamy siebie, jak jest ciężko. I jesteśmy do pomocy. Akurat w tych momentach bierzemy ten ciężar na siebie. W tym tygodniu, czy w zeszłym tygodniu, akurat teraz, rozmawiam z wierzącym człowiekiem, który jest zadłużony. Właściwie, jak zacząłem z nim rozmawiać głębiej, jest zadłużony przez kilkanaścioro instytucji i ludzi. Powiedział mi, jestem zadłużony już ponad 30 lat. Nie wiem, jak się uwolnić z tego. To jest błędne koło. Próbuję żyć z Bogiem, ale ciągle to ciąży na mnie. Jeżeli nie ZUS, to urząd skarbowy. Jeżeli nie urząd skarbowy, to moi przyjaciele, o których pożyczałem. Jeżeli nie moi przyjaciele, to moja rodzina, u której też jestem zadłużony. I nie wiem, jak wybrnąć z tego. Jaka jest nasza reakcja na takich ludzi? Na kobietę, która się zjawia u nas przed drzwiami, jak my mamy, mieliśmy nieraz, pobita, mając reklamówkę w ręce, czy pan ma coś do jedzenia. Jaka jest nasza reakcja na takich ludzi? Czy wtedy oni znajdą kogoś w nas, który pochodzi razem z nimi parę kroków w życiu, który pomoże im nieść ten niemożliwy ciężar? Czy jesteśmy takimi ludźmi? Począwszy od siebie nawzajem. Czy nosimy te brzemia innych ludzi, kiedy potrzebują pomocy? Czy mogą na nas liczyć? Chrześcijanie w Iraku, jeżeli śledzicie w tej chwili wiadomości, krzyczą na zachód: pomóżcie nam. Czy znajdą chrześcijan na zachodzie, którzy pomogą? Czy jesteśmy zbyt zajęci? Czy będziemy się modlić o nich? Czy jesteśmy ludźmi, którzy, na których inni mogą tak naprawdę liczyć? Ten mój kolega, który ma te długi, mówi, no ludzie mówią, błogosławiam cię, bracia, będę się modlił. Ale 30 lat mam ten problem, nie wiem, jak wybrnąć. Dalej mamy w tym, przejdziemy dalej. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie. Nie każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar. Nie wiem jak wy, ale czasami spotykam się z ludźmi, którzy są gotowi znieść ten ciężar. Ale dużo częściej spotykam się z ludźmi, którzy mnie krytykują. Którzy plotkują na mój temat. Którzy wypunktują moje błędy, moje grzechy. Tragicznie. Czy to jest to, co ja potrzebuję? Czy ja tak zachowuję się wobec innych? Że uczestniczę w plotkarstwie? Że uczestniczę w krytykowaniu drugiego? Ja się czuję w tym momencie podbudowany, lepszy niż tamten człowiek. Wypunktowałem jego grzech. Tak jak faryzeusze przywiozą cudzoźnica do Jezusa. My jesteśmy lepsi od niej. A Jezus pyta ich, a któż z was może rzucić kamień? Może powinniśmy się obniżyć, upokorzyć, żeby najpierw przestać plotkować, przestać mówić krytycznie, począć się od siebie. Przestać źle myśleć o sobie nawzajem. Przestać potępić drugich. Zacząć wykazywać łaskę drugiej osobie, która mnie tak raniła, tak rozczarowała. Jezus potrafi wykazać łaskę najgorszemu. Bóg patrzy na Dawida i widzi go jako nienaganny i sprawiedliwy. Niesamowita łaska. Jak Jakub pisze, łaska przezwycięży potępienie. Mogę potępiać, możecie mnie potępiać za coś, co mówię albo nie mówię, za mój sposób mówienia, za mój polski, za moją teologią, za moje braki, za to, co zrobiłem nie tak i mielibyście rację. Jestem grzesznikiem. Wyznaję to. Ale wyzwanie macie, żeby traktować mnie z łaską. I tak samo ja mam takie wyzwanie wobec was. Pomimo tego, jeżeli grzech jest wyznawany, to w tym momencie traktujmy siebie z łaską. Więc zachęcam praktycznie, jak bywacie w takich gronach, gdzie ludzie krytykują, narzekają, plotkują, żeby zauważyć to i nie włączać się w to, tylko żeby trochę inaczej prowadzić na inne tory, tak jak Jezus zrobił z faryzeuszami. Któż z was może rzucić pierwszy kamień? Cisza zapadła. Milczenie. Koniec gadania. Koniec akcji. Bądźmy taką solą, takim światłem, począwszy od swojej wspólnoty, ale wokół nas też. Ci, którzy są prowadzeni przez Ducha, będą na to gotowi. I to jest krzyż, dlatego że ludzie potem będą nas krytykować. Ale to jest nasza odpowiedzialność, żeby nieść ten ciężar drugiej osoby, żeby przestać krytykować. Bardzo często w dzisiejszym świecie, i teraz powiem to, co będzie kontrowersyjne pewnie dla jednych, w dzisiejszym świecie prowadzenia przez Ducha Świętego jest skojarzone z samopoczuciem. Z dobrym samopoczuciem. Ze spełnieniem. Wychodzę z nabożeństwa, wychodzę z konferencji, wychodzę ze slotu, czy z innych takich wydarzeń chrześcijańskich. Jestem na haju. Jestem emocjonalnie zachęcony. I nie mówię, że Duch Święty nie działa przez emocje, bo on niewątpliwie działa, bo emocje to część z nas. Ale myślę, że prowadzenie Ducha Świętego niekoniecznie jest równorzędne z tym, jak my się czujemy. Czy dobrze się czujemy, czy czujemy się zachęceni. Wątpię, że Jezus czuł się dobrze, jak się urodził wśród zwierząt, w brudu. Wątpię, że Maria była zachwycona takimi warunkami. Wątpię, że Jezus czuł się dobrze, jak wisiał na krzyżu. Wątpię, że czuł się dobrze, jak był pokuszony przez szatana 40 dni w pustyni. Wątpię, że czuł się zachęcony bardzo, jak się modlił w Getsemane, żeby Bóg mu odebrał ten kielich. Wątpię, żeby się czuł dobrze, jak uznał, że Bóg jego zostawił na tym krzyżu. Wątpię, że Paweł czuł się dobrze, jak został ukamienowany, jak został bity, jak został uwięziony. Wątpię, że chrześcijanie w Iraku czują się dobrze, jak są zamordowani. Co to znaczy być prowadzony przez Ducha? Wydaje mi się, że Duch Święty, przede wszystkim ostatnio czytałem taki cytat guru w zarządzaniu. I on powiedział tak: ludzie zapomną, co ty myślisz i co ty powiesz. Ludzie zapomną, co ty robisz. A ludzie będą pamiętać, jak się czuli przy tobie. Że spowodujesz, że dobrze się czują. Więc nasze zadanie według niego jest, żeby spowodować, żeby ludzie wokół nas dobrze się czuli. Wtedy będą chcieli kontakt. Wtedy będą cię chwalić. Wspaniały człowiek. Ja obserwowałem własnych dzieci, jak oni się rozwijali. I ludzie, którzy ich zachwycili, niekoniecznie byli tymi, którzy żyli z Panem Bogiem najbliżej. Niekoniecznie byli teolodzy, którzy opanowali pewną teologią. Niekoniecznie byli ci, którzy myśleli ciężko. Niekoniecznie byli ci, o których bym powiedział, no naśladujcie jego życie. To byli ci, którzy ich imponowali, zachwycali, spowodowali, że dobrze się czuli. I to jest niebezpieczna droga, jeżeli to jest nasz kryterium. To jest niebezpieczna droga, jeżeli uważamy, że to jest prowadzenie przez Ducha, że dobrze się czuje, że czuje się zachęcony. W tym rozdziale przynajmniej, myślę, że nie tylko, widzimy, że akcent Pawła nie jest na to, jak się czuje z Bogiem, z Duchem Świętym, tylko to jest, jak żyje praktycznie, na co dzień. Czy żyje w posłuszeństwie, czy moje decyzje są zgodne z Bożym zamiarem. Wtedy to jest objaw mojego życia z Duchem Świętym. Jak Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Więc uważajmy, jak mamy szansę, żeby narzekać, żeby krytykować i uważajmy, jak mamy szansę, żeby nieść ciężar drugiej osoby. Ale piąty werset, może nie za bardzo rozumiemy, jak to się ma do poprzednich, gdzie mamy znieść wspólny ciężar. Nasz cel powinien być, żeby człowiek stanął na nogach. Ja nie chcę znieść tego brzemiona całe życie. Nawet własnych dzieci. Ja ich wychowuję, żeby stali się samodzielni. Matka, która trzyma w ręce tę niemowlę, ona chce, żeby ono stało się samodzielne, żeby mógł sam chodzić. Do tego ona dąży i cieszy się, jak już dochodzi do tego momentu, że może samodzielnie chodzić. To jest niebezpieczny moment oczywiście. Padnie wiele razy, ale do tego dążymy. Powinniśmy dążyć w pomaganiu innym. Nie żeby uzależnić ich od nas, tylko żeby oni stali się w zdrowy sposób zrozumienia samodzielny, niezależny. Gotowy, żeby trzymać, żeby nieść swój ciężar i potem, żeby pomóc innym. Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycia ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza. Nie łudźcie się, Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żać będzie. Kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę. Kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne. A w czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom wierzę. Więc na ile my jesteśmy gotowi na to, żeby przetrwać, żeby być wytrwali, żeby siać wtedy, kiedy nie widzimy owoc. Czy dobrze siejemy? Czy źle siejemy? Jest pokusa. Jest pokusa, żeby iść w drogę tego świata wokół nas. Jak jedni z was wiecie, to prowadzę szkoły. I wiele osób mnie namawiało, żeby brać kredyt, żeby remontować całą szkołę, żeby remontować boisko, żeby budować nowy obiekt. Przecież kredyty są tanie. Inne szkoły to robią. To, że będziecie zadłużeni 30 lat i nie wiadomo, czy przeżyjecie, to już inna sprawa, ale wszyscy to robią. Nie ma innej opcji. Nie można stanąć na miejscu. Czy będziemy wytrwali w tym, co wierzymy? Bo czas pokaże po latach. Tak jak rolnik sieje, on musi czekać. Miesiąc, dwa, nic. Żaden owoc. Ja się cieszę, jak tu bywam wśród was od czasu do czasu, że widzę nowych twarzy. Kiedyś tak nie było. A za każdym razem, jak tu jestem, połowa ludzi nie znam. I myślę, super. Bóg daje owoc. Jeżeli jesteśmy wierni, wiem, że przeszliście przez trudne lata. Bóg daje owoc, jeżeli będziemy wytrwali. Więc nie traćmy serca. Bóg widzi to, widzi naszą wierność. Widzi, jak nosimy krzyż dzień po dniu. Jak staramy się być wierni według tego, co wiemy, Jego woli. I to skutkuje. Widzę, że znowu w naszym chrześcijaństwie dzisiejszym to wolimy ma chrześcijaństwo. Żeby Bóg nas od razu zmienił. Żeby Bóg nas od razu uczynił efektywny, owocny. Żebyśmy od razu poznawali Boga. Chcemy wszystko już, teraz. Zachęcam ludzi i jeżeli pamiętacie mnie za cokolwiek, jak odejdę z tego świata, mam nadzieję, że za to będziecie mnie pamiętać, że namawiam, zachęcam ludzi, żeby poznawali Boga w swoim słowie. Jak widzę, bywam wśród nauczycieli często i nauczyciele myślą jak nauczycieli, rozmawiają jak nauczyciele. Jak raz nauczyciel w szkole, to wieczorem też jest nauczycielką. Jak bywasz wśród prawników, to prawnicy na co dzień to też bywają prawnikami. Myślą o prawie cały czas. Jak bywasz wśród piłkarzy, to przypuszczam, chociaż nie bywam, że dojdziesz do momentu, kiedy myślisz, że 50 tysięcy złotych tygodniowo to jest mało. Chciałbyś milion. Bo wszyscy tak myślą wokół nas. Więc jeżeli chcemy, żeby myśleć po Bożemu, to zachęcam, żeby trwać w Jego Słowie. Żeby Duch Święty mógł do nas przemawiać w Jego Słowie, przez Jego Słowo. My wolimy dzisiaj sny, marzenia, wizje. Natychmiast Pan Bóg nam powiedział. Może. Nie mówię, że nie. Ale wiem, że Słowo Boże jest podstawą. I Pan Bóg przede wszystkim do nas przemawia swoim duchem w oparciu o objawienia w Słowie Bożym. Więc zachęcam, jeżeli chcemy trwać, wytrwać, żeby nasz umysł był siąknięty Słowem Bożym, bo to nas kształtuje, to nas doprowadzi. Duch Święty będzie mógł to użyć w naszym życiu, jeżeli znamy to. Będziemy tak myśleć, tak funkcjonować. I w tym momencie będziemy wytrwać nawet w trudnych momentach. I to pozwoli nam też w sytuacjach nagłych reagować odpowiednio. Przypatrzcie się, jak wielkie litery własnoręcznie stawiam ze względu na was. Szybko dojdę do końca teraz. Możecie się cieszyć, już prawie koniec. O ludzkie to względy ubiegają się ci wszyscy, którzy was zmuszają do obrzezania. Chcą mianowicie uniknąć prześladowania z powodu krzyża Chrystusowego, bo ci zwolennicy obrzezania zgoła się nie troszczą o zachowanie prawa, a o wasze obrzezanie zabiegają. Tylko dlatego, by się móc pochwalić waszym ciałem, co do mnie, nie daj Boże, bym się miał chlubić. Z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu świat stał się ukrzyżowany dla mnie, a ja dla świata. Bo ani obrzezanie nic nie znaczy, ani nieobrzezanie, tylko nowe stworzenie. Dojdźmy do końca. Na wszystkich tych, którzy się tej zasady trzymać będą i na Izraela Bożego niech wstąpił pokój i miłosierdzie. Oto niech już nikt nie sprawia mi przykrości. Przecież ja na ciele swoim noszę blizny, na mnie przynależności do Jezusa. Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa niech będzie z duchem waszym, bracia. Chciałbym tylko zaznaczyć tu dwie rzeczy. Jedna to jest w 12 wersecie. Ubiegają się o wasze dusze. Ubiegają się o wasze ciała. W dzisiejszym chrześcijaństwie też liczymy. Liczymy członków, liczymy ilość krztów, liczymy ilość obecnych. Każdy by chciał, żeby było to coraz więcej. W naszych grupach domowych, na naszych obozach. Liczymy duszy, liczymy i chwalimy się tym. Ale było dużo, super było dzisiaj, bo dużo. To jest sukces. Czy Jezus miał taki sukces ze swoimi uczniami? Czy Paweł miał taki sukces? Czy to była ich miara, że tłumy szli za nimi? Czy liczyli dusze? Czy to było ich skupienie, ich koncentracja? I może nie ma w zasadzie nic złego w tym, że liczymy dusze czy ciała, ale problem jest, tak jak tu Paweł pisze, że chwalimy się tym. To staje się naszą podstawą. Miarę sukcesu. I nie o to chodzi. To nie jest istotne, ile osób tu siedzi dzisiaj. W oczach Bożych. Ważne jest, co się dzieje w nas. Po co tu jesteśmy? Co z tym zrobimy? Dzisiaj. To nie jest istotne, czy byłeś, czy nie byłeś dzisiaj na nabożeństwie. Istotne jest, co zrobisz z tym, co wiesz o Bogu. Jak wracasz do domu. Jak będziesz jutro w pracy. Czy wtedy będziesz prowadzony przez Ducha Świętego? O to chodzi. Jak Paweł tu pisze, to, co się liczy, to nie obrzezanie, to ukrzyżowanie. Tym będę się chlubił. Że jutro pokazuje swoje ukrzyżowanie. Dzisiaj w nocy, jak dziecko ryczy, ja wstanę, nie moja żona. pokaże przez to moje ukrzyżowanie w bardzo praktyczny sposób. Jak ta kobieta biedna, bita się zjawi u Twoich drzwi. Będę ukrzyżowany i zrobię coś dla niej. Praktycznego niż to, niech Pan Bóg Ci błogosławia. Jeżeli Twój kolega przyjdzie i mówi płaczem, że jest zadłużony i nie wie, co ma robić z tym, to wymaga od Ciebie, żebyś reagował w mądry sposób. Ale też więcej niż no będę brać o Ciebie się modlić. To jest wyzwanie dla nas. To się liczy. Nie to, że wypełniliśmy pewne prawo. Na to się nie skupmy. Oni chcą pochwalić się tym, waszym ciałem. Ja bym chciał tylko chlubić się krzyża. Paweł o to się martwi, żeby znalazł się w Chrystusie, żeby był ukrzyżowany z Nim, żeby miał znamione znaki na ciele w swoim życiu, że ludzie wiedzą, że to jest człowiek, który liczy się z Bogiem. Paweł mówi o nowym stworzeniu w drugim rozdziale. Jesteśmy nowym stworzeniem, tworzone na obraz Chrystusa. Coś radykalnie innego. Te przemiany Ducha Świętego mają zacząć w nas. W naszej głowie, w naszym sercu, w naszej wnętrze, w naszej przemianie charakteru. I mają potem być wykazane, pokazane. Nie dla własnej chluby, tylko dla chluby Jezusowej całemu światu dookoła nas. Krzyż Jezusa jest związany z wolnością, którą Jezus nam daje. Jestem wolny od siebie na tyle, że mogę Tobie służyć, przynajmniej teoretycznie. Krzyż Jezusa jest związany z nowym stworzeniem, zmartwychwstałym. Niech to będzie nasze powołanie, niech to będzie nasze doświadczenie, niech to będzie nasza chluba, nasza radość i nasze przeznaczenie. Amen.